Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera gminy w przygotowaniu i prowadzeniu procesów rewitalizacji pod kątem uwzględniania dziedzictwa kulturowego. Ten podcast to seria rozmów z praktykami rewitalizacji o tym, jakie jest znaczenie dziedzictwa dla rewitalizacji i rewitalizacji dla dziedzictwa. Zapraszamy do wysłuchania.
Rozmawiamy z Marcinem Bednarczykiem, architektem miasta Starachowic, jednym z współautorów i osób współodpowiedzialnych za wdrażanie gminnego programu rewitalizacji miasta Starachowice. Dzień dobry, Marcin.
Dzień dobry, Andrzej.
Marcinie, bardzo dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać, bo chciałbym zapytać Cię o to. Najpierw może zacznijmy od tego, Marcinie, jakbyś nam przybliżył Starachowice, bo to miasto znane, ale być może nie wszystkim. Jakbyś nam przybliżył Starachowice, ale też w kontekście obszarów zdegradowanych i dziedzictwa. Pokrótce.
Starachowice, miasto w północnej części województwa świętokrzyskiego, znane przede wszystkim z produkcji samochodów ciężarowych Star. W późniejszych latach z kilku afer, ale może nie o tym mowa. Przede wszystkim Starachowice to miasto wciśnięte między dwa duże kompleksy leśne, Puszczę Świętokrzyską od południa i Puszczę Iłżecką od północy. Pomiędzy tymi dwoma dużymi kompleksami leśnymi płynie sobie w głębokiej dolinie rzeka Kamienna, która przyczyniła się do rozwoju miasta. I można tak powiedzieć, że właśnie natura, a potem przemysł, to były dwa takie podstawowe czynniki rozwoju miasta, no i jego historii. Ja bym powiedział tak, że natura, czyli lasy i rzeka, czyli takie dwa składowe elementy tej natury, i przemysł, który najpierw był to przemysł hutniczy, potem się zamienił w przemysł metalowy związany z produkcją w okresie międzywojennym zbrojeniową, a po II wojnie światowej produkcją samochodów ciężarowych. To były te dwa główne czynniki naszego rozwoju na przestrzeni wielu set lat. I jeszcze dodatkowy taki czynnik, też dwubiegunowy, mianowicie Starachowice powstały z dwóch ośrodków urbanistycznych, można tak powiedzieć. Z miasteczka Wierzbnik, benedyktyńskiego miasteczka, założonego przez opatów ze Świętego Krzyża, oraz opatów cysterskich z Wąchocka, którzy założyli pierwszą kuźnicę i wielki piec w osadzie przemysłowej Starachowice. W 1939 roku ten organizm miejski się połączył i powstało miasto. Początkowo miało nazwę w ogóle Starachowice-Wierzbnik. Także można powiedzieć, że mamy dwa takie czynniki, jakby z każdej strony patrzeć, z natury, z historii i z przemysłu. Przemysł znowu, można powiedzieć, że to były takie wahania w swojej historii, w rozwoju przemysłu, więc mieliśmy...
Rozwój upadku, tak?
Tak, dokładnie, czyli mieliśmy staropolskie zagłębie przemysłowe, potem lata, tam też były kryzysy, mieliśmy centralny okręg przemysłowy, potem mamy wojnę, mamy FSC, mamy też okres lat 90. transformacji.
Przepraszam cię. FSC, bo dla młodzieży, powiedz, co to jest FSC, czyli Fabryka Samochodów Ciężarowych Star, tak?
FSC, czyli tak, dokładnie, Fabryka Samochodów Ciężarowych Star, produkująca słynną polską ciężarówkę w okresie Prosperity w latach 70. Razem z filiami zatrudniająca ponad 20 tysięcy ludzi, co z jednej strony jest takie budujące, ale jak przyszedł okres transformacji ustrojowej, jak ten zakład po prostu padł, to i miasto całe padło. To po prostu pociągnęło całe miasto na chyba najbardziej taki dramatyczny okres w ostatnich latach. Mieliśmy bezrobocie sięgające 30%. Z czasem, kiedy powołano jeszcze specjalną strefę ekonomiczną, powoli miasto zaczęło tutaj jakby się rozwijać w tym kierunku, że bezrobocie jest coraz mniejsze, mieszkańcy nie emigrują, zatrzymują się w Starachowicach, firmy się rozwijają. Oczywiście można powiedzieć, że no chcielibyśmy więcej. Znowu też natrafiliśmy na taki okres, że teraz no, mieszkańców ubywa, no ale to jest generalnie trend w całej Polsce i przede wszystkim w takich miastach średniej wielkości jak Starachowice.
Marcin, to fascynująca historia, ale chciałbym przejść do rewitalizacji. Jakbyś opowiedział o tym właśnie elemencie dziedzictwa i obszaru zdegradowanego. W jednym zdaniu, gdzie macie obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, na jakiej podstawie go określiliście i czy dziedzictwo jest obecne, elementy dziedzictwa na obszarze rewitalizacji?
Tak, tak. Podjęliśmy taką decyzję, pan prezydent, referat pozyskiwania funduszy, że pracując nad nowym programem rewitalizacji pójdziemy gminny program rewitalizacji, czyli to, co dała nam nowo uchwalona ustawa o rewitalizacji. Zrobiliśmy obszerną delimitację obszaru zdegradowanego w Starachowicach.
Swoimi rękami, co jest rzadkością.
Tak, to akurat podjęliśmy ten trud, że zrobimy to sami, znając jak najbardziej od podszewki miasto te potrzeby, konsultując się z mieszkańcami.
Przepraszam, że ci przerwę, ale z tego co ja wiem, to decyzję podjął prezydent, a ten trud podjęliście wy, to znaczy ty i Anetona Sternak, tak? Obecna wiceprezydent.
Tak, tak, tak.
Jeszcze inni członkowie zespołu. Okej, przepraszam, że przerywam, bo tak zabrzmiało właśnie, że podjęliście decyzję, ale to tak pół żartu, pół serio. Okej, pracowałeś nad delimitacją. Jakie czynniki wzięliście pod uwagę i czym ona się skończyła?
Oczywiście, czynniki, jakie jakby nam pokazały te obszary, były zapisane w ustawie, tak? Czyli mieliśmy zagadnienia techniczne, społeczne, infrastrukturalne. To wszystko, co było zawarte w wytycznych do robienia delimitacji, to zawarliśmy. Kładliśmy oczywiście jak największy aspekt na zakres zagadnienia społeczne. Ale akurat w Starachowicach sytuacja jest tego typu, że to jest silnie związane z naszą historią i poniekąd jakby właśnie tym, co historia nam dała w mieście materialnego, czyli mamy kolonie robotnicze, kolonie urzędnicze i robotnicze. Mamy zakład wielkopiecowy, w którym teraz funkcjonuje muzeum. I to jest tak silnie związane właśnie z tym ośrodkiem Starachowic, o którym wspomniałem, że to była osada fabryczna, że to wszystko jest powiązane. I to dziedzictwo i przemysłowe, a przemysłowe, czyli przemysł dał kolonie urzędnicze i robotnicze. W kolonii robotniczej, takim osiedlu gminnym, gdzie przez wiele lat był to zasób gminny i tam po prostu są mieszkania komunalne, ale przede wszystkim socjalne. I tam.
A dawniej, kilkadziesiąt lat temu mieszkali tam inżynierowie fabryki, tak?
Mieszkali inżynierowie, ale też mieszkała kadra robotnicza. Zresztą nawiązując jakby do historii, chciałbym powiedzieć, że ta kolonia powstała w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Więc mamy tutaj jakby takie reminiscencje architektoniczne stylu narodowego. To są domy w stylu dworkowym. To były pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości, rok 1920, był nawet konkurs architektoniczny wtedy. Następnie zakłady starochowickie zatrudniły architekta, który panował nad zagospodarowaniem przestrzeni przyjaznych mieszkańcom, budując między innymi kolonie urzędnicze i robotnicze. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że oczywiście na terenie rewitalizacji, znaczy na tej delimitacji najpierw, która potem wyznaczyła obszar rewitalizacji. Mamy oczywiście zakład wielkopiecowy, mamy zbiornik wodny Pasternik, który był początkowo zbiornikiem przemysłowym, obsługującym wielki piec, zakład hutniczy, a który przez wiele lat po prostu na pewnym swoim odcinku zarósł w ten sposób, że jest ostoją ptactwa i jest użytkiem ekologicznym. Znowu już wracamy do tej natury, o której powiedziałem. Ponadto mamy oczywiście park miejski, który jest w sercu tak naprawdę naszej rewitalizacji. W parku miejskim jest głęboki wąwóz, w którym była kopalnia rud żelaza, kopalnia się nazywała Herkules. I na tym, w tym zalesionym wąwozie mamy bardzo urokliwy park, a po sąsiedzku mamy tak zwane szlakowisko, czyli hałdę szlaki wielkopiecowej. Po prostu szlaka jest to produkt po wytopie z procesu hutniczego. Tam kolejkami przemysłowymi, wąskotorowymi, gorącą szlakę wywożono na górę i wylewano dosłownie z kadzi, wagonów kadzi wąskotorowych. W ten sposób powstała taka sztuczna skała w centrum miasta.
Tak, ona zastygała. Musimy wrócić do teraźniejszości, bo tak historia jest fascynująca. Przepraszam, Marcin, że przeskakuję, chociaż te historie są rzeczywiście fascynujące i szlakowisko jest jednym z też ciekawszych obiektów takich, powiedziałbym, turystycznych czy spędzania wolnego czasu w Starachowicach, ale dzisiaj nie o tym. Na obszarze rewitalizacji macie sporo elementów dziedzictwa, jak się dowiedzieliśmy. Mamy też pałacyk, prawda? Tak zwany pałacyk.
Tak, pałacyk. Pałacyk to jest tak naprawdę willa dyrektora zakładów starachowickich. Powstała w latach 20. XX wieku. Jest to budynek, w którym po wojnie urządzono przedszkole. W latach 80. i 90. było ognisko plastyczne, po czym stan techniczny nieremontowanego, a już była taka potrzeba tego budynku, był taki, że ostatni lokator po prostu opuścił to miejsce i pałacyk przez kilka lat po prostu niszczał. Podjęliśmy też taką decyzję, że ten pałacyk należy po prostu doprowadzić do swojej świetności. I w związku z tym, że to jest...
Jaki tam jest pomysł, jakbyś przybliżył, jaki jest pomysł w ramach programu rewitalizacji na pałacyk tak zwany?
Pomysł jest taki, żeby urządzić w tym budynku taki impact hub, czyli budynek, w którym znajdą swoje miejsce organizacje pozarządowe, również będą mogli w nim pracować mieszkańcy miasta na zasadzie takiej przestrzeni coworkingowej. Będzie też można zaprosić naszych przedsiębiorców, którzy też mogliby pokazywać, jak dalej funkcjonować, jak się rozwijać. Chcemy tam przede wszystkim zaprosić młodzież. I sam budynek będzie oczywiście tą siedzibą, natomiast w związku z tym, że ma swoje ograniczone powierzchnie użytkowe, planujemy też rozbudowę, tak, o nowe skrzydło, takie skrzydło, które będzie oddzielone łącznikiem, żeby było w pewnej symbiozie z budynkiem ponad stuletnim, raz z tą częścią nowoczesną, przeszkloną na taki ogród park, który jest przy pałacyku.
Dziękuję. To jest taki, myślę, bardzo interesujący pomysł na to, jak te elementy dziedzictwa materialnego, jakby nie było, ale też niematerialnego, ponieważ pałacyk był miejscem życia społecznego już wcześniej. Teraz jest, z tego co pamiętam po pobytach w Starachowicach, z takim miejscem, które każdy z mieszkańców zna, natomiast ma żal, że tam się nic nie dzieje i nagle stanie się znowu miejscem, w którym będzie tętniło życie, będą przecinały się różne środowiska, młodzież, biznes i tak dalej, prawda?
Tak.
Bardzo, bardzo ciekawy pomysł, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje. No, przez najbliższe kilka lat na pewno będzie nam trudniej żyć niż przez ostatnie kilka, tak mi się wydaje. Ale Marcin, jakbyś opowiedział jeszcze o jednym, dwóch przykładach, innych przykładach projektów rewitalizacyjnych, czyli projektów wynikających z programu rewitalizacji, znajdujących się czy mających miejsce na obszarze rewitalizacji w Starachowicach, powiązanych z innymi elementami dziedzictwa, tak pokrótce.
Kładziemy silny nacisk na aspekty społeczne i jednym z takich pomysłów, który miałby uwzględniać tą problematykę, jest zorganizowanie świetlicy dla mieszkańców. I tak jak zakładamy, że będziemy rewitalizowali osiedle Wzgórze, czyli tą najstarszą część, której kiedyś była kolonia robotnicza, tam w jednej z komórek, no taka komórka lokatorska przy budynku mieszkalnym, w którym obecnie mieszkańcy mają swoje komórki na opał i jak będziemy już też mieli doprowadzone ciepło, te komórki będą zbyteczne i w takiej jednej z takich komórek planujemy budowę świetlicy, zorganizowanie świetlicy, natomiast na poziomie wyższym, takim na takim półpiętrze będą też mieszkania chronione. To jest teraz realizowane, to jest w trakcie budowy, ale nie chcieliśmy czekać, aż zbudujemy. Obok mamy budynek Parku Kultury. Park Kultury to jest taka główna instytucja kulturalna Starachowic, wcześniej nazywała się Starachowickie Centrum Kultury. I właśnie w tym budynku, który notabene też będzie rewitalizowany wewnątrz, była zorganizowana świetlica. Tak? To była ta namiastka, która najpierw miała zadziałać się właśnie w tej przestrzeni publicznej. Teraz jest w budowie ta świetlica na osiedlu Wzgórze w dawnej kolonii mieszkaniowej.
Ja dorastam świetlicy, czy tych działań świetlicy. Są już teraz dzieci właśnie z tego obszaru rewitalizacji, z tych domów.
Dokładnie tak. My oczywiście zanim no nie czekamy, oczywiście ten cały proces realizacji projektów, tak, od konkursu architektonicznego, bo też takie mieliśmy, poprzez wyłonienie wykonawców dokumentacji, uzgodnienie wszystkich jakby zakresów prac, wyłonienie wykonawcy tej przebudowy czy budowy, no bardzo długo trwa. Teraz jesteśmy na tym etapie. Nie czekaliśmy tak jakby do czasu budowy, ale tak, mieliśmy zorganizowaną świetlicę właśnie w budynku Parku Kultury. Wykonaliśmy razem z mieszkańcami, bo to też ważne, bo oczywiście tam nas też dopingowali. Wykonaliśmy no taki plac dla dzieci, dla tego osiedla, mimo że tuż obok mamy duże osiedle mieszkaniowe, gdzie też jest bardzo duży plac, natomiast takie było jakby zapotrzebowanie społeczne dla dzieciaków z tego osiedla, żeby tam jeszcze zrobić im placyk.
Tylko dla nich, żeby to było ich, prawda?
I tam właśnie, tak, dokładnie.
Marcinie, a inne elementy na Pasterniku, jakie są plany na Pasterniku i gdzie jesteście? A propos przywrócenia funkcji czy nadania nowych funkcji?
Tak, na Pasterniku, tak, no w programie rewitalizacji mamy kilka osiedli. Mamy osiedle Majówka, mamy osiedle Stadion. Na osiedlu Stadion są kolonie urzędnicze. Na osiedlu Majówka jest już powojenne osiedle rozplanowane, no jakby taki starachowicki MDM jakby warszawski na naszą skalę, ale też już jest zabytkowy przez tą swoją substancję z lat 50. On oczywiście nie jest nigdzie zarejestrowany jako zabytek ani...
Tak, ale tam też macie projekty rewitalizacyjne?
Mamy projekty oczywiście powiązania osiedla Majówka z inną częścią miasta, bo tam jeszcze mamy uskok skalny, ale też mamy projekty jakby aranżacji przestrzeni międzyblokowej. Ponadto mamy dwa zbiorniki wodne, tak, które pierwszy to jest zbiornik Pasternik, czyli ten na rzece Kamiennej, który też chcemy zrobić północną linię brzegową, odtworzyć groble, połączyć mostkiem, tak żeby można było spacerować wokół, jakby przez ten zbiornik, bo w środku zbiornika jest grobla. Mamy też zbiornik Lubianka, czyli jakby na południowej stronie, po południowej stronie miasta zbiornik, który powstał w latach 80. na wyrobiskach piachu i on był takim, był miejscem rekreacji, ale takiej troszkę nieuporządkowanej.
Przepraszam, przerwę Marcinie. A propos działań, dlatego że musimy zbliżać się do końca naszej rozmowy, ale mam nadzieję, że w tej czy innej formie będziemy ją kontynuować, bo myślę, że wszystkim słuchaczom tej rozmowy chciałoby się pojechać do Starachowic i i być przez Ciebie oprowadzonym po tych wszystkich miejscach, obiektach i projektach. Ale jakbyś powiedział a propos projektów rewitalizacyjnych, które wdrażacie, ponieważ Wasz program rewitalizacji, podobnie jak wiele innych programów rewitalizacji, ma bardzo dużo projektów, które są kosztowne w swojej sumie. Czy zrealizowaliście już jakieś projekty? Bo program był przyjęty prawie 4 lata temu, na początku 2017 roku.
Tak, powiem tak, oczywiście zapraszamy do Starachowic. Jesteśmy otwarci na wszystkich, że chcemy oprowadzać Was, pokazać nawet, jeśli czegoś nie zrobiliśmy jeszcze, to pokazać, jaki jest stan tego, ale jak już coś zrobiliśmy, bo już zrobiliśmy, albo co robimy, też jesteśmy do dyspozycji słuchaczy. Powiem tak, oczywiście to wszystko trwa i to właśnie jakby między innymi to jest jedna rzecz, na którą chciałbym wszystkich naszych słuchaczy uczulić, że to wszystko trwa i nie należy się poddawać, że to tak długo trwa. W tej chwili kończymy rewitalizację parku. Park był dofinansowany oczywiście z programu rewitalizacji, ale też z bioróżnorodności, bo tam jest rzeczywiście bardzo ciekawa też historia, jeśli chodzi o aspekty przyrodnicze, bo mamy odsłonięcia skalne, mamy bór sosnowy, bardzo dużo rzeczy. I jakby oprócz tego, że ten park, to ten park też jest jakby takim dziedzictwem niematerialnym, bo po prostu wiele mieszkańców przychodzi i mówiło, kiedyś to w tym parku coś się działo. Była muszla koncertowa, odbudowywujemy ją.
Nie przerwę ci jeszcze raz, bo ja pamiętam raport z waszych konsultacji społecznych w parku, no i my czasami na różnych szkoleniach pokazujemy, zadając pytanie, co trzeba zrobić, żeby 300 osób, w tym spora część starszych osób, przyszła na konsultację do parku, który jest na wzgórzu w sprawie programu rewitalizacji, bo wam to się udało. To pewnie jest powiązane między innymi z tym, że właśnie, że to niematerialne dziedzictwo w pamięci czy w sercach mieszkańców jest i dotyczy różnych obiektów, nie tylko fabryki, czy historii miasta, czy poszczególnych obiektów, ale parku, tego, co się działo, młodości i tak dalej, prawda?
Dokładnie tak jest. I ja zaobserwowałem jeszcze pewną rzecz, że oczywiście przez to, że pokolenie, które pracowało w fabryce Stara, pamięta ten okres i to jest łatwiej jakby sobie to dziedzictwo niematerialne przypomnieć, tak? Bo mamy oczywiście ten sentyment do parku, mamy zrobioną tak zwaną ścieżkę Stara, po prostu w kilku miejscach w mieście mamy postawione samochody Star i to są jakby swojego rodzaju pomniki i super, bo po prostu to jest część składowa historii miasta, naszego dziedzictwa. Natomiast tak już troszkę wracając w ten jakby głębiej w historię, powiedziałbym tak, że myślę, że powinniśmy jeszcze się skupić jakby na pokazywaniu tego dziedzictwa już materialnego, ale właśnie na tej kolonii robotniczej, bo po prostu przez to, że te mieszkania, ta substancja mieszkaniowa przez wiele lat była po prostu tylko na bieżąco remontowana na zasadzie typu łata na dachu, wymiana pojedynczego okna, to zatracało swoje wartości historyczne i mieszkańcy traktowali po prostu to, no po prostu mieszkają tam, nie mają gdzie mieszkać, jest słaby komfort, tak, po prostu nie przystaje to do dzisiejszych czasów. Jakby chcieli, tak uważam, że powinniśmy też zaczynając być może uświadamiać bardziej mieszkańców, w jakim osiedlu mieszkają. Po prostu oni jeszcze
wartość tak. Tego, wartość architektoniczna, tak. Urbanistyczna dalej, historyczna. Okay. Dziękuję Marcinie. Będziemy kończyć naszą rozmowę, ale chciałbym Cię poprosić na koniec o dosłownie 3-4 słowa, ale nawet słowa, nie zdania. Co byś poradził innym rewitalizatorom w miastach podobnych do Starachowic czy podobnej skali w kontekście dziedzictwa, rewitalizacji, co byś poradził? Albo inaczej, też co byś poradził być może sobie 4-5 lat temu, kiedy podchodziliście do ambitnej rewitalizacji?
Powiedziałbym tak, dobrą ścieżkę wybraliśmy wychodząc do mieszkańców i mało tego, Moim zdaniem nie należy się tego bać. Jak najwięcej wychodzić do mieszkańców, najwięcej zbierać informacji od nich. Wiele rzeczy można się też po prostu dowiedzieć, tak? Bo wiele osób opowiadało swoje historie związane i z zakładem, i z danym miejscem zamieszkania. I to jest bardzo ciekawe. Oczywiście, no, dużo mieszkańców, dużo swoich opinii, ale po prostu im jest tego więcej, my łatwiej możemy dalej pracować i jakby kreować tą przestrzeń, która jest dla mieszkańców. Druga rzecz, nie bać się konkursów architektonicznych. Mieliśmy konkurs na park miejski, który właśnie został ukończony. Ogłosiliśmy, tak. Teraz już mamy, tak naprawdę wybieramy wykonawcę na zagospodarowanie zbiornika Lubianka. Też był konkurs ogólnopolski architektoniczny. Nie bać się, bo jeśli nawet to wydłuży cały proces, nieznacznie, ale wydłuży, to na pewno te rozwiązania są lepsze niż ze zwykłych przetargów. I to jest jakby następna rzecz. Kolejna rzecz, to jeszcze bym spojrzał, jeśli na przykład dane obszary rewitalizacji pokryte są już planami miejscowymi, żeby jakby przeanalizować, tak, zapisy tych planów, czy one nie będą czegoś blokowały, czy są jakieś takie niuanse, gdzie może coś nie wyjść, bo no mieliśmy też u nas taką sytuację, że no trzeba było z czegoś zrezygnować, bo akurat plan miejscowy tam czegoś zakazywał. I powiem tak, no najlepiej, żeby tego czasu było więcej, bo to jest, no tak, dokładnie.
Ale jego nigdy nie ma. W każdym razie a propos czasu, ja lubię powtarzać, że rewitalizacja to jest długi i trudny proces, to jest bardziej maraton niż sprint. No wy już biegniecie...
Tak, ale powiem tak, prawda? To jest dopiero półmetek. Mamy GPR zaplanowany od 2016 do 2025. Oczywiście ten czas, mamy generalnie prawie wszystkie dokumentacje już przygotowane. Jeszcze kilka projektów. Mamy 3/4 projektów jakby już takich, które są bardzo zaawansowane. Park, który lada moment będzie otwarty, będzie to jedno z większych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ale mamy jeszcze kilka lat. Mało tego, no chcemy jeszcze rozwijać. Tam pojawiły się nowe projekty, które będziemy wprowadzać w obszar rewitalizacji. Także wydaje mi się, że GPR jest bardzo dobrym pomysłem, że poszliśmy drogą GPR-u i że wspólnie z mieszkańcami daje się nam po prostu tworzyć lepszą przestrzeń.
Dziękuję bardzo. Nie puentuję tej rozmowy, bo właśnie nastąpiła puenta. Dziękuję bardzo, Marcin.
Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do Starachowic.
Zachęcamy wszystkie samorządy do współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Nasze centra kompetencji są stworzone dla Was, abyście optymalnie wykorzystywali potencjał dziedzictwa w Waszych procesach rewitalizacji. Dane kontaktowe oraz informacje o wsparciu samorządów w rewitalizacji znajdziecie na stronie www.samorząd.nit.pl, pisane bez polskich znaków.